zapraszamy na porady ekologa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Zbigniew Giedziński, doradca Związku Zawodowego Solidarność do spraw polityki klimatycznej. Witamy serdecznie, panie Zbigniew.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
No właśnie, dzisiaj temat, który jest tematem już przez nas podejmowanym niejednokrotnie, jeszcze kiedy był ministrem, pan minister profesor Jan Szyszko, mówiliśmy o tym wyróżnieniu Polski, a zarazem zadaniu, jakim jest przygotowanie do tego spotkania COP24 w Katowicach. Więc dzisiaj może jeszcze raz powróćmy do tego wydarzenia, do tego faktu. Przypomnijmy, jakie są tutaj cele rządu, jak również winno nas, jak przemysł czy też firmy powinny nas prezentować na tym spotkaniu klimatycznym, tym szczycie klimatycznym i także realizacja założeń, które mamy. Przypomnijmy, że to jest już niedługo, więc okazja szczególna. Potem też będą telefony tutaj na naszej antenie, będzie miejsce na nie, więc będziemy rozmawiać. Bardzo prosimy, panie Zbigniewie. Jest pan doradcą Solidarności do spraw polityki klimatycznej, a więc tutaj jak najbardziej rzeczowe informacje.
Szczyt rozpoczyna się 3, chociaż jest wniosek o to, żeby przyspieszyć szczyt i żeby on się zaczął 2 grudnia. Jeżeli chodzi o... To jest oczywiście ogromne wyróżnienie dla Polski, dlatego że Polska wtedy na ten okres staje się, a może nawet wcześniej i w okresie przygotowawczym i potem po COP-ie staje się jak gdyby głównym ośrodkiem realizacji polityki klimatycznej. Natomiast jest oczywiście także możliwością, daje pewne możliwości szczególnie dla państwa, który jest gospodarzem. Ja myślę, że zamysłem pana profesora Szyszko była realizacja takiego celu głównego, który polega na tym, że Polska ponosi ogromne koszty polityki, europejskiej polityki, która jest głównie nastawiona na redukcję CO2, która okazuje się najbardziej kosztowna, jeśli chodzi o narzędzia polityki klimatycznej. I w związku z podpisaniem porozumienia paryskiego istnieje możliwość bardzo realna rozszerzenia arsenału narzędzi realizacji polityki klimatycznej poprzez włączenie żywych organizmów do pochłaniania CO2 i w celu uzyskania tak zwanej neutralności klimatycznej, czyli równowagi między emisją a absorpcją CO2. To oczywiście realizacja takiej ścieżki pozwoliłaby znacznie zmniejszyć koszty realizacji polityki klimatycznej. I jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście to jest głównym celem, a przynajmniej powinno być głównym celem naszego kraju. Oczywiście są także inne cele zgłaszane między innymi przez forum związkowe. Tu chodzi o projekt tak zwany Just Transition, czyli sprawiedliwego przejścia, które polega na tym, że realizacja polityki klimatycznej powinna następować w sposób taki, aby nie było zbyt dużych redukcji miejsc pracy i aby powstawały nowe miejsca pracy, były w pełni humanitarne, w pełni spełniały te podstawowe zasady opieki nad pracownikiem. Czy nam się uda zrealizować taki cel? No nie wiadomo, to pokaże dopiero sama konferencja. Jeżeli chodzi o jeszcze jeden temat, który jest bardzo silnie popierany przez polską prezydencję, to jest temat e-mobilności, to znaczy wprowadzenia samochodów elektrycznych w celu polepszenia jakości powietrza i walki o czystsze środowisko. Ten temat jest bardzo, to jest projekt, który jest, spełnia wymogi bardzo nowoczesnego, bardzo innowacyjnego projektu. Jest tylko kwestia taka, że to jest projekt bardzo zaawansowany, techniczny, wymagający bardzo dużych nakładów finansowych. I w związku z tym, że polska prezydencja, główny cel dla prezydencji jest stworzenie atmosfery wśród sygnatariuszy porozumienia, pełnego zaufania i poczucia realizacji wspólnego celu, wprowadzenie takiego tematu, który jest bardzo, bardzo zaawansowany technicznie i także finansowo, on jest przez to częściowo niedostępny dla krajów biedniejszych. I jest kwestia taka, czy to przypadkiem nie spowoduje, że kraje biedniejsze nie będą chciały popierać tego projektu, co może spowodować gorszą sytuację, jeżeli chodzi o negocjacje całego porozumienia.
No właśnie, to wszystko przed nami. Rzeczywiście jest to duże wyróżnienie. Zresztą powiedzmy sobie, no były pewne tutaj zakusy po tym wszystkim, jak tutaj pokazywano, niektóre media pokazywały Polskę na arenie tutaj europejskiej, prawda? Chodzi mi o sytuację z Puszczą Białowieską i tak dalej, że my nie zachowujemy standardów, że niszczymy, a tu się okazuje, jesteśmy taką wiodącym przykładem polityki klimatycznej. Zresztą profesor Szyszko, minister, mówił o tych nadwyżkach, które mamy, tylko trzeba nam mieć dobrych po prostu ambasadorów i tych, którzy będą się upominali o dobre imię Polski w tym towarzystwie, więc to jak pan powiedział, wykorzystać tą sytuację, tą szansę musimy, te samochody elektryczne, oczywiście to jest pieśń przyszłości, ale pamiętajmy, że no jakoś trzeba zacząć, prawda, rozpocząć. Poza tym to też jest tak, że wtedy wiele innych dziedzin się tutaj odsłania, prawda, jeśli chodzi o państwo polskie, o gospodarkę naszą, bo wiemy, że z całego świata przyjeżdżają tutaj przedstawiciele, jest okazja do takiej no mega promocji. Zresztą powiedzmy jeszcze i to, że Katowice zostały wybrane nie bez powodu, bo przecież to miasto tak kiedyś, no mówiąc szczerze, brzydkie, prawda, zadymione, zakurzone, szare, a teraz poprzez właśnie odpowiednią politykę, odpowiednią atmosferę pięknie rozkwitło i są tam te wspaniałe takie różne, prawda, oazy zieleni. Jest jako przykład.
Tam szczyt będzie odbywał się na terenie byłej kopalni rewitalizowanej. To jest to w tej chwili przepiękny teren. Mocno właśnie zazieleniony z nowymi budynkami. No przepięknie. To jest właśnie przykład tego, że jest to do pogodzenia.
Mhm. Ale na tutaj terenie kopalni, czyli na górze mam, myślę, tak? Nie.
Tak. Nie, oczywiście. No, to na terenie byłej kopalni Katowice powstał właśnie zagospodarowany teren, ale widać, że ten teren można wykorzystać po wykorzystaniu zasobów. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywiście w zeszłym miesiącu odbyła się konferencja w Tuczynie, na którą przyjechali przedstawiciele Światowej Organizacji Federacji Naukowców. I oni zapoznali się z tymi badaniami, które prowadzi profesor Szyszko od 30 lat. Doszli do wniosku, że podobnego projektu nie ma na świecie, że ten projekt w pełni wpisuje się w te dokumenty, które zostały przyjęte na szczycie Ziemi i stanowią podstawę polityki klimatycznej i wskazali, że po prostu ten projekt powinien być realizowany do takiego momentu, kiedy będzie mógł być implementowany w innych krajach. Że oni uważają, że ten projekt powinien być implementowany na całym świecie, dlatego że rzeczywiście jest to realizacja tych celów, które są wskazane w polityce klimatycznej i także rozwoju zrównoważonego. Także że ta konferencja się nie przebiła, ona oczywiście była zaistniała w Radiu Maryja, telewizji Trwam, ale niestety ona się nie przebiła na zewnątrz. I dokładnie nie wiadomo dlaczego. Dlatego, że przecież to jest niesłychana promocja Polski i poparcie dla tej polityki i dla tych kosztów, które ponosimy. Polska ponosi bardzo duże koszty, jeśli chodzi o ochronę środowiska i realizację polityki klimatycznej.
No właśnie, a jeszcze tutaj, panie Zbigniewie, chcemy może powrócić na moment jeszcze, by rozszerzyć to pojęcie sprawiedliwej transformacji. Just transition, prawda? Jak ją jeszcze możemy rozumieć bardziej szerzej w tym kontekście właśnie szczytu i przygotować do niego?
To znaczy, strona związkowa chciałaby zapewnić, żeby transformacja, która następuje, czyli przejście do gospodarki tak zwanej niskoemisyjnej, żeby ono odbyło się najmniejszym kosztem społecznym. Ale tutaj już są pewne doświadczenia, dlatego że te hasła, one są zgłaszane już od dawna. I tymczasem realizacja dotychczasowej polityki klimatycznej wskazuje na to, że ta transformacja, ona głównie dotyka najbiedniejszych i głównie dotyka pracowników. Ona powoduje to, że masowo są likwidowane miejsca pracy i nie odtwarzane są w takiej liczbie nowe miejsca pracy. Poza tym, jeśli chodzi na przykład o górnictwo, gdzie jest bardzo rozbudowana sieć powiązań, te kopalnie są bardzo powiązane z zakładami. Mówi się, że jedno miejsce w kopalni to jest stworzenie dodatkowych 4 miejsc pracy w otoczeniu. Powoduje, że te połączenia zostają przecięte. To znaczy, że sama likwidacja, ta tak zwana transformacja, ona ma ogromnie destrukcyjny wpływ na inne branże także. To zresztą obserwujemy w Polsce. W związku z tym w takim przypadku nie można mówić o rozwoju zrównoważonym. Bo taki rozwój zrównoważony, to on oznacza, że praktycznie robi się to, taka transformacja następuje w taki sposób, że praktycznie system działa z taką samą mocą jak dotychczas, natomiast nie traci się równowagi na przykład na rynku pracy. Natomiast tutaj nasze doświadczenia są bardzo, bardzo złe. W związku z tym w tej chwili wprowadzenie na agendę takiego projektu jest sprawą o tyle kontrowersyjną, że te doświadczenia są, tak jak powiedziałem, niezbyt dobre, natomiast nie wiadomo, czy znajdzie się możliwość, aby zmienić to, usprawnić. Na pewno związki zawodowe, które są bardzo aktywne, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, na pewno będą robiły wszystko, aby doprowadzić do takiej sytuacji, aby ta transformacja, która jest, której nie można zatrzymać, która musi się odbyć, bo wiadomo, że zdajemy sobie sprawę, że surowce wyczerpują się. Tylko jest kwestia w jakim czasie, ale to wcale nie znaczy, że my jesteśmy zwolnieni od tego, żeby przygotowywać się na taki okres, kiedy tych surowców będzie mniej lub w ogóle ich nie będzie. W związku z tym powinniśmy to robić, ale powinniśmy bardzo dużą uwagę przykładać do tego, żeby właśnie koszty społeczne jak najbardziej ograniczyć.
No właśnie, to jest zadanie i myślę, że były bardzo dobre i konkretne tutaj kroki uczynione w tym kierunku, żeby do tego tutaj dochodziło. I także interesy pracownicze również. Tutaj jest miejsca pracy, tutaj mam napisane przy wykluczeniu węgla, a przy czym jednak nie ma już tutaj sporu, że węgiel jest naszym tutaj surowcem dostępnym, naturalnym, danym nam, że tak powiem, przez naturę i trzeba na tym węglu budować bezpieczeństwo energetyczne i przyszłość, nie tylko, prawda, na rok, dwa do przodu, ale myśleć na dekady, oczywiście przy zachowaniu tu odpowiednich właśnie też i środków bezpieczeństwa, kontroli powietrza i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że to się dokonuje, są piece wymieniane i całe tutaj, prawda, urządzenia, które mają na węglu być oparte, ale być także bezpiecznymi, zdrowymi rzeczami, no, zdrowymi, dla zdrowia dobrymi właśnie tymi rozwiązaniami.
Może, tak, właśnie.
Tak, może teraz panie Zbigniewie oddech muzyczny i za chwilę telefony. Myślę, że pytania od naszych słuchaczy na antenie Radia Maryja. Przypomnę, trwa audycja porady ekologa. W ramach tych porad rozmawiamy ze panem Zbigniewem Giedzińskim, doradcą Związku Zawodowego Solidarność do spraw polityki klimatycznej. Numery do naszego studia już służą państwu: 56 655 23 55, 56 655 23 56. I mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Maria z Końskich, województwo świętokrzyskie. Ja mam takie pytanie do gościa i do ojca Radia Maryja. Chodzi o to, że tak dużo się mówi o tej ekologii, o zanieczyszczonym powietrzu, o tych różnych, że ludność spala różne rzeczy. Dlaczego państwo nie może wreszcie doprowadzić ciepła do każdego domu bez żadnego wyjątku? Doprowadzić i ludzie by płacili, a czym by potem to było ogrzewane, czy ta woda byłaby ogrzewana, to czy gazem, czy koksem, czy węglem, czy jakimś torfem, czy czymś innym, to nas to nie interesuje, byśmy to zapłacili, każdy by miał ciepło w domu, centralne ogrzewanie, tak jak w blokach. Takie jest moje pytanie. Kiedy to wreszcie może nastąpić? Czy to jest możliwe, czy nie? Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Przychodzę na odbiór.
Pozdrawiamy serdecznie. Panie Zbigniewie, da się odpowiedzieć jednoznacznie?
Tak. Tak, znaczy jednoznacznie. To jest odpowiedź trudna. To jest przede wszystkim związane w dużej mierze z dostępnością. No, na przykład są tereny w Krakowie, które w mieście samym, w której trudno byłoby położyć te rury. Nie mówiąc o tym, że koszty takiej operacji byłyby duże. Druga sprawa to jest kwestia tego, że w tej chwili nośnikiem najtańszym jest węgiel. W związku z tym takie ciepło opłacałoby się najbardziej produkować na oparciu o węgiel. Tymczasem skończyły się już fundusze na dofinansowanie tego rodzaju projektów przez Unię Europejską. W związku z tym byłby duży kłopot. Natomiast realizacja takich projektów w oparciu o gaz oczywiście jest możliwa, z tym, że to jest rozwiązanie droższe. No i oczywiście rozwiązanie, które zawiera ryzyko to, że gaz musimy importować. No a wiadomo, w tej chwili rząd bardzo silnie dywersyfikuje dostawy gazu i możliwe, że po osiągnięciu takiej pewności dostaw, no sytuacja z niej to się zmieni. Natomiast koszt, jeżeli chodzi o koszt gazu, on na pewno będzie zawsze większy. Ja się zgadzam z panią, że rzeczywiście tak by było najlepiej. Natomiast rzeczywiście czasami bywa to trudno, ale oczywiście też można to rozwiązać w taki sposób, żeby po prostu robić takie ocieplenie na przykład w dzielnicach, kiedy jakoś lokalnie ewentualnie starać się. Też jest taka możliwość, tylko kwestia, to jest wszystko kwestia w kosztach. Oczywiście pani mówi, że mieszkańcy byliby w stanie pokryć te koszty. Czasami jednak byłby to kłopot, dlatego że koszty przyłączenia mogłyby się okazać tak duże, że po prostu, no, chyba że oczywiście państwo powinno, chyba że państwo się włączy programami, co jest zawsze możliwe i wtedy rzeczywiście te koszty mogły być nieco niższe.
Oczywiście, no to byłoby rozwiązanie idealne, żeby się dało taką samą właśnie ciepło i energię dostarczyć, tak jak energię elektryczną, prawda? Dla wszystkich możliwość korzystania, jednak no, wiemy, że to jest sytuacja złożona, bo są też części naszej ojczyzny takie, że tam jest po prostu ten dostęp utrudniony. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam księdza prowadzącego i gościa w studiu. Chciałam właśnie nadmienić, że jest ten ze Zgierza i jest poważny problem, ponieważ wodociągi zrobili oczyszczanie na byłej terenie Boruty, gdzie tam straszne, straszne jakieś takie skażone środki, co od lat do lat, że tak powiem, i później to się zaczęło palić. I to wszystko my wdychamy, tą wodę my pijemy. Następnie ja mam bardzo poważny problem, ponieważ podzieliłam 5 hektarów 60 darów. No jest ktoś taki, co jest po prostu ponad ludźmi, ma przebicie, nie wiem jakie, kim to jest, czy też pana, że tak powiem, znajomy Putina. Proszę sobie wyobrazić, że żona pracuje w ochronie środowiska, a ścieki, które wodociągi puściły w moje pole. Nie mogę się nic odezwać, nie mogę wyjść, bo ludzie są na mnie nasyłane, chcą mnie zabić i, że tak powiem, utrudniają mi życie. Nie mogę wyjść, nie mogę chodzić po moim polu. I może mi pan poradzić, jak ja mam funkcjonować w wolnej niby Polsce. Rozsyłam wszystkie pisma, skargi, podatki się dla mnie robi według swojego uznania. Ja po prostu już nie wiem, jak mam dalej żyć i przechodzę na odbiór i Bóg zapłać za odsłuchanie mnie.
No dziękujemy, chociaż nie na wszystkie problemy i nie wszystkie sytuacje trudne rozwiąże tutaj dzisiaj nam pan Zbigniew Giedziński, który jest doradcą do spraw polityki klimatycznej, ale może pan spróbuje coś jeszcze podpowiedzieć.
To znaczy, no nie znamy przypadku, no z tego co mówi pani, to przerażające jest. Ja myślę, że może najlepiej byłoby, gdyby pani zostawiła telefon ojcu i ja bym z kolei spróbował przez kolegów rozpoznać sytuację i jeżeli byłoby to możliwe, to pomoglibyśmy pani, no.
Na razie pani się rozłączyła, ale może jeszcze spróbuję zatelefonować. Aha. Jeszcze raz, tak, prosimy panią, żeby pani podała ten telefon, prawda?
Tak.
Dla pana.
Tak, no wtedy będzie można konkretnie zwrócić się czy do władz lokalnych, czy ewentualnie do ochrony środowiska i wyjaśnić sprawę, no bo rzeczywiście, no tak nie może być, no.
Rozumiemy. I jeszcze telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Bogdan z Częstochowy. Chciałem zapytać, bo bardzo często wśród tych gazów cieplarnianych jest wymieniany tylko dwutlenek węgla. A z tego, co ja słyszałem, to takich gazów cieplarnianych jest więcej, między innymi para wodna. Więc dlaczego tutaj Polska pod tym kątem na skalę międzynarodową nie mówi o tym, bo myślę, że to by było też ciekawe, bo elektrownie na przykład te atomowe produkują parę wodną. Proszę o informacje o tych innych gazach też cieplarnianych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Mogę odpowiedzieć?
Tak jest, oczywiście.
To jest, tak, no jest metan, jest, ja tych gazów nie pamiętam, jest ich chyba około 8. Jest oczywiście para wodna, ona jest w ogóle, jeżeli chodzi o objętościowo, to jest największy składnik, jeśli chodzi o gazy cieplarniane. Oczywiście ma pan rację, tylko jest kwestia jeszcze taka, że do tej pory nie ma definicji gazów cieplarnianych, dlatego że one są wpisane do protokołu z Kioto jako gazy cieplarniane, są tam literalnie wymienione. Natomiast nie ma definicji. Kiedy w Polsce powstawała ustawa o ochronie środowiska, była próba wprowadzenia definicji gazów cieplarnianych. Nie udała się ta próba, dlatego że część środowisk naukowych po prostu zapowiedziało zaskarżenie takiej definicji. W związku z tym, jeżeli nie ma definicji, to z czego to wynika? No wynika to z tego, że nie ma zgodności co do tego, czy efekt cieplarniany w ogóle występuje. I ta sprawa jest znana od wielu lat. Na Zachodzie jest bardzo żywa dyskusja na ten temat. Są środowiska naukowe bardzo podzielone. I w tej chwili jest zapowiedź prezydenta Trumpa, że on doprowadzi do takiej sytuacji, że przy wspólnym stole usiądą naukowcy, którzy są zwolennikami tych podstaw dzisiejszej polityki klimatycznej i tych, którzy twierdzą, że to może być zupełnie inaczej. I rzeczywiście myślę, że dopiero ta dyskusja i ewentualnie uzyskanie konsensusu mogłoby stanowić jakieś rozwiązanie. Tu musimy pamiętać jeszcze o jednej sprawie, bo sam CO2 jest uznawany przez część naukowców jako gaz zabójca, jako gaz, który trzeba redukować. I rzeczywiście cała polityka klimatyczna oparta jest o redukcję CO2. Natomiast z drugiej strony to bez CO2 nie byłoby ludzkości. Po prostu życie by wymarło. W związku z tym przez drugą część naukową on jest traktowany jako gaz życiodajny. To jest bardzo duży konflikt. Ale rzeczywistość jest taka, że to tak jest. Nawet to widać w rolniczych uprawach, kiedy chce się doprowadzić do szybszej wegetacji, to doprowadza się CO2 do tych stanowisk, gdzie hoduje się rośliny. W związku z tym to rzeczywiście jest kwestia bardzo złożona, bardzo skomplikowana. Natomiast poruszanie jej w tej chwili w fazie negocjacji, nie wiem, czy byłoby rzeczą najbardziej, czy byłoby skuteczną. Jest jeszcze wiele możliwości, żeby podważać obecną politykę klimatyczną, chociażby na drodze prawnej, formalno-prawnej. Ja myślę, że ta sprawa zostanie, ona musi zostać wyjaśniona i na pewno zostanie wyjaśniona. Natomiast jeżeli chodzi o gazy cieplarniane, na przykład w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestię metanu, to mają być wprowadzone także opłaty od emisji metanu, czy od pary wodnej, nie wiem, dlatego że tutaj jest wyraźny opór środowisk tych, które związane są z technologiami nuklearnymi. Ale jest to rzeczywiście wymieniony literalnie gaz cieplarniany.
No właśnie, tak wyglądają te sprawy. Przypomnę, kończymy audycję porady ekologa. Dzisiaj naszym gościem był pan Zbigniew Giedziński, doradca Związku Solidarność do spraw polityki klimatycznej. Mówiliśmy o przygotowaniu do tutaj spotkania, do szczytu COP24 w Katowicach. Mówiliśmy o celach, mówiliśmy o zachowaniu przemysłu i także o tym, co w zamian, tak mówiąc potocznie, tutaj możemy zyskać jako organizator tego szczytu. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie Zbigniewie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. I z Panem Bogiem dziękujemy też za wszystkie telefony, które tworzyły naszą audycję.